Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy i wspaniałych gości w naszym wirtualnym studio. Przypominam, 9 dzień maja 2022 roku. Godzinę mamy, moi drodzy, 20:30, prawie już dwie. 473. wydanie naszej audycji Na Styku. Nasze panie koleżanki redakcyjne, pani Joanna Łukaszuk-Ritter, która przedstawi naszą koleżankę redakcyjną, plus nasze dwie wspaniałe panie. Pani Joanna, oddaję ci głos.
Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Witam naszych słuchaczy i oczywiście naszych gości, trzy wspaniałe kobiety. Ja może najpierw, zanim przedstawią się one same, bo jednak stwierdziłyśmy, że będzie trochę lepiej, jak się nasze panie przedstawią same, chciałam powiedzieć, że dzisiejszą audycję, którą zatytułowaliśmy Miłość bliźniego, po niemiecku piękne słowo Nächstenliebe, audycję tę naszą poświęcamy dzisiaj posłudze pielęgniarek. I wszystkie trzy nasze wspaniałe panie są właśnie pielęgniarkami. I będziemy się zastanawiać nad tym, czy pielęgniarstwo jest to zawód, czy jest to powołanie. Witam Agnieszkę, witam panią Elżbietę i witam oczywiście z daleka, z północy Niemiec, Marię. Jeżeli pozwolicie państwo, ja bym krótko chciała taki wstęp dołączyć, zanim się przedstawimy i zaczniemy mówić na różne tematy, zadawać pytanie. Wiadomo, że zawód ten, czy powołanie, pielęgniarstwo jest, zwłaszcza w tych czasach, w czasach COVID-u, stało się jeszcze bardziej ważniejszym zawodem, aniżeli myśleliśmy do tej pory. Pielęgniarki i pielęgniarze to są osoby, które bardzo często bez rozgłosu, w ciszy prawie, że służą chorym, niosąc im na wzór miłosiernego Samarytanina nadzieję i ulgę. Jakże potrzebna jest ich delikatna, ich czuła obecność przy łóżkach wielu chorych. O ileż bardziej nieznośna byłaby dla wielu chorych sytuacja w chorobie, w cierpieniu, gdyby nie ogromna ofiarność, dyskretna pomoc, którą właśnie niosą pielęgniarki w szpitalach, w przychodniach, w hospicjach, ale również i w domach. Wkraczają one swoją codzienną posługą w wyjątkową sferę bliską sercu każdego człowieka. Mogą czuć się wyjątkowymi osobami, które Pan Bóg stawia na drodze drugiego człowieka. Nie chodzi tylko o sprawy czysto medyczne w tym wszystkim, ale chodzi o słowo, gest, uśmiech, czy sama obecność tylko bardzo w chorym pomaga w ich dalszym życiu, właściwie w każdym życiu każdego człowieka. I tutaj jest wielka wyjątkowość ich posługi. Pielęgniarstwo to coś zdecydowanie więcej niż zawód, jak już mówiłam. Pielęgniarstwo jest sztuką, której nie można się tylko nauczyć. Trzeba mieć do tego powołanie. To powołanie do dzielenia się miłością. I dlatego właśnie jest to miłość bliźniego. Pielęgniarstwo jest profesją wyjątkową. To jeden z nielicznych zawodów, gdzie powołanie jest podstawą funkcjonowania właśnie w tymże zawodzie. I chciałabym teraz poprosić nasze trzy panie, abyście się przedstawiły. Zacznijmy może od Marysi, która jest najdalej z nas. Mianowicie Maria Bober mieszka na północy Niemiec, była już naszym gościem niedawno, z zupełnie innym tematem, a dzisiaj będzie naszym gościem właśnie w temacie jej zawodu, jej powołania, czyli pielęgniarstwa. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, nazywam się Maria Bober, tak jak się wspomniałaś i ja byłam tą szczęściarą, dlatego że w całym moim życiu nie było innego zawodu, tylko był zawód pielęgniarski i wydaje mi się, że to też jest szczęście. Zawsze czułam to powołanie już jako mała dziewczynka. Jeżeli pomagałam, to odczuwałam taką jakąś radość i to się tak we mnie rozwijało. Potem po podstawówce zdecydowałam się iść do liceum medycznego. To było wtedy 5-letnie liceum medyczne. I po skończeniu, po założeniu rodziny wyjechałam do Niemiec. Troszkę już pracowałam w Polsce 2 lata i potem wyjechałam tutaj do Niemiec. I pracowałam przez 25 lat na chirurgii wypadkowej. Po tych 25 latach musiałam zmienić oddział ze względu na moją chorobę i obecnie pracuję na dermatologii i z perspektywy czasu naprawdę dziękuję Panu Bogu, że ten zawód wykonuję z taką samą pasją, z takim podejściem do człowieka, z miłością, jak wtedy, kiedy zaczynałam. Ale nie byłabym tą osobą, gdyby nie wsparcie Boże, bo w tym zawodzie bez Boga, bez modlitwy, bez miłości do siebie, do drugiego człowieka, bo zawsze podkreślam, że trzeba siebie pokochać, żeby pokochać drugą osobę. I dziękuję Panu Bogu, bo już niedługo 40 lat będzie, jak jestem w tym zawodzie i to jest też znak, że jestem prowadzona. Czyli to nie jest zawód, to jest powołanie.
No właśnie. A jak było u Pani Elżbieto, Elżbieta Kiełbasa? Bardzo proszę.
No, dobry wieczór, Elżbieta Kiełbasa. Jak było u mnie, to ja tak powiem, właśnie jeśli chodzi o wybór może drogi zawodowej, tak zacznę od tego, że w ogóle, kiedy myślałam w 8 klasie o tym, do jakiej szkoły pójść, to chciałam pójść do technikum gastronomicznego, aczkolwiek mając doświadczenie jako dziecko pobytu w szpitalu, stwierdziłam podczas pierwszego mojego pobytu, kiedy byłam małym dzieckiem 6-letnim, że zostanę pielęgniarką. Ale podczas drugiego pobytu już właśnie były te doświadczenia tak może niemiłe właśnie i bolesne, że powiedziałam, w życiu nie będę pielęgniarką. I właśnie zanosząc się z pytaniem właśnie do sekretariatu technikum gastronomicznego, Była pani troszeczkę niemiła i powiedziałam, nie, ja do tej szkoły nie pójdę. I jakoś naprawdę w bardzo niedługim czasie przed terminem składania podań właśnie do szkoły wybrałam liceum medyczne. I to było takim chyba zaskoczeniem dla wszystkich w domu, ponieważ mi nawet odradzano ten zawód. Ale w końcu mama powiedziała, dziecko, rób jak chcesz. No i tak się stało, dziecko wybrało liceum medyczne. Właśnie ukończyłam domy w Tarnowie imienie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, jeszcze wtedy niebłogosławionej. No i tak, no i nie podjęłam pracy w Polsce. Wyjechałam w tym samym roku, w którym ukończyłam liceum medyczne, do Wiednia. Później uzyskując dyplom, znaczy dyplom nostryfikacyjny, nostryfikację, podjęłam pracę w szpitalu w Wiedniu na oddziale chirurgii naczyniowej. Zmieniłam tylko oddział, ale kierunek ten sam, także na dwóch oddziałach chirurgii naczyniowej. Jestem wierna chirurgii. No bo mówię, myślę, że to z doświadczenia gdzieś z lat dziecięcych, właśnie tego pobytu w szpitalu tak zostało. No i pracuję do dziś i spełnia się w moim powołaniu. O, tak mogę to określić. Tak.
Agnieszko, nasza koleżanka redakcyjna, Agnieszka Wolska-Polek. Jak było to u Ciebie?
Dobry wieczór, bardzo mi miło. I jeszcze bardziej miło mi słuchać właśnie, jak moje poprzedniczki mówią o swoim powołaniu i miłości do zawodu. Ja skończyłam tutaj w Wiedniu, zrobiłam maturę, po czym poszłam do szkoły pielęgniarskiej, do AKH, zrobiłam tutaj dyplom. I moim pierwszym oddziałem była również chirurgia powypadkowa, do której w zasadzie, na który oddział w ogóle nie chciałam trafić, bo zupełnie gdzie indziej chciałam iść do pracy. Jednakże pozostałam i tak już to trwa 17 lat. Moje życie z pielęgniarstwem to zaczęło się już też w Polsce. Pamiętam dokładnie w 7 klasie. Mieliśmy lekcję wychowawczą. I pani pytała nas, w którym kierunku planujemy już pójść, bo to już był koniec roku. Więc ja powiedziałam, że chciałabym zostać pielęgniarką. Wszyscy się tak na mnie popatrzyli, ale ty wiesz, że co pielęgniarki czasami muszą robić. No, różni są pacjenci, różne są ich losy. Ja mówię, no wiem. Potem zapomniałam o tym pielęgniarstwie, ale przeplatało to się z roku na rok. I w zasadzie zaczęło się też również od tego, że podczas liceum jeszcze pracowałam u dentysty raz w tygodniu i jak już kończyłam liceum, mówię do niego, czy bym mogła się może do tego zawodu jakoś douczyć, przyuczyć, a po czym ten lekarz powiedział, to nie wchodzi w żadną rachubę, ty idź proszę do AKH, zamelduj się tam do szkoły i tam zrób swój dyplom, a potem zobaczymy, co będziesz dalej robić. Więc to też był taki, bo ja z pacjentami zawsze czułam się dobrze, zawsze miałam swoje podejście. Z dziećmi również dawałam radę pracować, więc jak on powiedział, tak i ja poczyniłam. Poszłam, zrobiłam dyplom i niczego nie żałowałam. To był też taki drogowskaz, taki znak, który mi powiedział, idź tą właśnie drogą, bo się spełnisz. I no, nie wiem, ja nie mówię, że jestem z powołania. Pewnie jakieś powołanie każdy z nas ma, tak? Ja to traktuję jako zawód, bo no, trzeba też realistycznie podchodzić do pewnych spraw, który z ogromną chęcią wykonuję i nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić zupełnie coś innego. Chociaż czasami jestem bardzo zmęczona, tak jak dzisiaj właśnie po którejś już nocy. To jak padłam po prostu do łóżka, to myślałam, że straciłam przytomność, ale właśnie tak po południu się obudziwszy, nie, no to jest właśnie to. I no nie wyobrażam sobie pracować też na innym oddziale, chociaż już zmieniam go od lat chyba 10, bo jest dość ciężka praca i też nie mogę jej ani zmienić oddziału, więc zostaję tam, gdzie jestem, bo mi z tym dobrze.
Czyli jednym słowem jest to zawód wymarzony wszystkich naszych trzech pań. Jak w tych czasach, no w ciężkich czasach, bo niestety od 2 lat jest nie najlepiej, jakie macie doświadczenia, panie, na wszystkich tych trzech różnych oddziałach, ciężkich oddziałach, bo przecież wiemy bardzo dobrze, że przecież praca pielęgniarek czy pielęgniarzy, bo przecież są też panowie, niewielka ilość, ale pewnie są, jest bardzo ciężka. Przecież wiadomo, że macie do czynienia ze śmiercią, macie do czynienia z ludźmi, którzy może nie zawsze są zadowoleni, bo wiadomo, jak człowiek jest chory, niekoniecznie jest przyjemny zawsze. Jak, ja się zawsze pytałam, jak można to znieść przez tyle godzin, jak można pracować 24 godziny, 48 godzin, bo pamiętam swego czasu tutaj na przykład w Wiedniu w AKH, takie były przecież też dyżury. Ja miałam znajomego, co prawda lekarza, który pracował 72 godziny, więc wychodząc z AKH, on w ogóle nie wiedział, jaki to jest dzień. Ciężka, bardzo ciężka praca, którą ja zawsze podziwiałam i będę podziwiać nadal. Skąd bierzecie, panie, te siły?
Może zacznę do pani Agnieszki, bo pani Agnieszka się pyta, czy powołanie, że jest realistką. Tak, tak. W tym zawodzie jest to też potrzebne. Powołanie powołaniem, ale zawód zawodem. Z tego żyjemy i żywimy nasze rodziny. Ten dodatek, może duży taki dodatek, że to jest powołanie, powoduje, że tak jak pani wspomniała, pięknie pani to powiedziała, że czuje się pani dobrze z tym pacjentem. I dla mnie to już samo słowo, gdybym była pani pacjentką, gdyby pani powiedziała, że pani się ze mną czuje dobrze, to bym była przeszczęśliwa. I myślę, że to jest powołanie. To jest powołanie i ja się zadałaś takie pytanie, ja będę mówiła swoje perspektywy z tego powodu, że przeszłam już swoje i tak jak wspomniałam, troszeczkę zdrowotnie miałam bardzo duże problemy. Sama byłam pacjentką, z tej drugiej strony byłam i myślę, że w moim życiu takim przełomowym momentem było liceum medyczne. Nie wiem jak pani Ela, dla mnie liceum medyczne to była szkoła mojego życia. Te liceum medyczne wtedy w tamtych czasach, gdzie chodziłyśmy, no miałyśmy to szczęście, że była bardzo struktura tej szkoły, te praktyki, kiedy mieliśmy od pierwszej do piątej klasy tą stałą nauczycielkę, ta praca na oddziałach przy nauczycielach. Nami się nie opiekowały pielęgniarki, tak jak my to tutaj mamy w Niemczech. Nie wiem, pani Agnieszko, czy instruktorka, czy pielęgniarki, tak samo jak u nas. I tak samo w tym liceum medycznym ja byłam przeszczęśliwa. To była szkoła życia, bo to była bardzo ciężka. Te 5 lat naprawdę były ciężkie. Dużo przedmiotów, dużo nauki, ale no... Ja powiem szczerze, to zaowocowało przez następne te wszystkie lata, przez które przechodzę tak samo. Też była moja nauczycielka, która była bardzo, bardzo surowa, ale wiedziałyśmy, że ona to robi dla nas, że ona to po prostu chciałaby, żebyśmy były silne i myślę, że w tej ciężkiej pracy teraz też mi daje to siłę, to co ona potrafiła z nami zrobić, wywrzeć na naszej psychice, kiedy zawsze mówiła, przez 5 lat nam się już niedobrze robiło, bo na każdą lekcję zaczynała od jednego słowa. Normalnie już oczami przewracałyśmy. Pamiętajcie, żebyście każdego pacjenta tak pielęgnowało, traktowało, jakby była to twoja mama, tato, czy siostra, czy ktoś bliski. Ale przede wszystkim, gdybyś ty tam był w tym łóżku. Kiedy spotkałam się z moimi koleżankami po latach, chyba po 25 latach, każda potwierdziła to samo, co ja. W tej głowie ona nam tak wtłukła to słowo, że rzeczywiście później przy pacjencie zawsze widziałam tego pacjenta i tak jak ja się mówię, że różne emocje, teraz w tym czasie COVID-u na przykład, też nie jest ciekawie, ale jedynie dla mnie ja starałam się, zrobiłam taką zdrową blokadę, żeby mnie to tak jeszcze bardziej nie dołowało, bo oprócz tego COVID-u my wykonujemy te same czynności, utrudnienia, bo my mamy maski, my jesteśmy spocone, jest gorąco, nie ma czym oddychać, my jesteśmy przy różnych też czynnościach, tak jak pani Agnieszka wspomniała, czy wiesz, co ty będziesz kiedyś robić. Każda z nas wie, co my robimy tam przy pacjencie. Ale nigdy mi nie spowodowało to u mnie jakiegoś lęku, że się zakażę, czy po prostu, że pacjent jest tym czynnikiem jakimś, który może mi skrzywdzić. Starałam się po prostu wykonywać ten zawód, kiedy jestem zmęczona, tak jak pani Agnieszka mówi, ja dzisiaj nie wiedziałam, jak ja doszłam do domu, tak mnie nogi bolały, bo ja przynajmniej chyba z 10 kilometrów robię na jednym dyżurze. Czyli po prostu już jestem tak zmęczona czasami, pomimo, że już nie pracuję na zmiany, bo pani Agnieszko, jeżeli pani chce zmienić cokolwiek kiedyś można też zmienić i można też się dobrze czuć i też można na innym oddziale. To też później po latach mojej pracy. Radzę sobie, że idąc do pracy, oddaję Panu Bogu, bo mam kawałek 20 minut, modlę się. Myślę, że są to skrzydła, które niosą mnie przez ten dyżur i bez tej modlitwy, bez tego oddania Panu Bogu tej ciężkiej pracy, którą moja mama mnie nauczyła. Mówi, pamiętaj jedno, Marysiu, nie zaprzepaść ani cierpienia, ani ciężkiej pracy, ofiaruj je za duszę w czyśćcu cierpiące. Rzeczywiście, kiedy zaczęłam to oddawać na przykład koleżanki, które niekoniecznie zawsze są miłe, czy pacjenci. Jak zaczęłam Panu Bogu oddawać ich i prosiłam o siebie, żebym ja umiała się w tej sytuacji zachować, żebym ja nie wybuchła. Też mamy emocje, nie oszukujmy się, my nie jesteśmy aniołami. My też mamy swoje emocje, że my jesteśmy zmęczone, my też mamy rodziny i to nie można powiedzieć, że my jesteśmy z powołania, no Święta Maryja idzie do pacjenta. Nie, tak nie jest. Po prostu też mam emocje i też potrafię powiedzieć pacjentowi, nie tędy droga. Trzeba się też szanować tym wszystkim. I też powiedzieć pacjentowi, że po prostu też pokazać mu swoje granice. I to właśnie jest moja metoda na to, że przeszłam przez te 2 lata, nadal nosimy te maski, a ja wierzę Panu Bogu, że jeszcze trochę i jeszcze mówię 5-10 lat do emerytury, nie? Co ja będę wtedy robić?
Śpiewacz. Ja chciałabym tutaj, zanim przejdziemy do pani Elżbiety i Agnieszki, zacytować znaną i panią na pewno znaną, czy naszym słuchaczom, nie wiem, prekursorkę współczesnego pielęgniarstwa, angielską pielęgniarkę Florence Nightingale, która powiedziała, jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać. Tak jak ty mówiłaś, ona jeszcze powiedziała jedną przepiękną rzecz i tutaj ja to przetłumaczyłam z niemieckiego, ponieważ po polsku niestety nie znalazłam. Pielęgniarstwo to nie jest praca domowa. Pielęgniarstwo jest sztuką. A jeśli ma stać się sztuką, wymaga wyłącznego poświęcenia się, tak ciężkiego przygotowania jak praca każdego malarza i rzeźbiarza. Coś w tym jest, bo przecież pielęgniarki pracują ciałem człowieka, prawda, pani Elżbieto?
To znaczy, ja tak się zastanawiałam, nie wiem, chyba nie będzie teraz błędem moim myślowym, jeśli powiem, że zawód pielęgniarki, czy nasz zawód tutaj właśnie, o którym mówimy, jest zawodem, który jest najbliżej człowieka. No jest wiele zawodów, oczywiście zawód lekarza, czy nie wiem, o kosmetyczki, tak, jest też blisko człowieka, ale chyba w takim wymiarze jak my spotykamy się z bliskością też taką fizyczną pacjenta, z jego intymnością, to myślę, że żaden zawód tak blisko nie jest, tak, można powiedzieć, drugiego człowieka. Na pewno jest to też na początku dla uczniów, którzy uczą się tego zawodu, jest to też trudne sytuacje do takiego przeskoczenia, w cudzysłowie powiem, ponieważ uczniowie, którzy przychodzą do nas na oddział też, mamy uczniów, ja jestem też instruktorem zawodu dodatkowo na oddziale, i oni mówią o tych swoich lękach, tak, że ja nie wiem, ja boję się pacjenta dotknąć, który ma drenaże pooperacyjne. No i z tym uczniem też pracujemy, tak, żeby te jego lęki jakoś zabrać, czy oswoić te lęki właśnie, jak tego pacjenta właśnie tak fizycznie, tę bliskość fizyczną, czy umieć pokonać, tak, czy tego pacjenta właśnie potraktować właśnie z godnością, właśnie tę sferę intymną zachowując, czyli tak kompleksowo właśnie uczniowi wytłumaczyć. Tak, no myślę, że każda z nas nauczyła się tego i to przez lata. I myślę, tak jak tutaj Maria powiedziała, że też liceum medyczne jest no taką szkołą kształcenia naszych charakterów, czy liceum medyczne, czy w ogóle no, licea medyczne były, tak, to już była przeszłość, ale wykształcenie właśnie, czy to będzie, tak jak tutaj w Austrii mamy przecież trzy różne zawody pielęgniarskie, tak, asystenta, asystenta takiego no, fachowego i pielęgniarki dyplomowanej. Także no, będzie to na każdym etapie uczenia się właśnie tego ucznia, żeby go przeprowadzić właśnie przez, no, przez te trudy nauki i na każdym etapie, no, czy semestru, czy roku będzie się zbliżał do też do decyzji, czy pozostać w tym zawodzie, bo myślę, że właśnie no, szkoła ma być takim miejscem, który nas właśnie w tym powołaniu, czy w tym zawodzie utwierdzi, tak? A jeśli nie, no to na pewno jest też możliwość zrezygnowania, bo ja też miałam koleżanki, które po ukończeniu liceum medycznego wybrały inny zawód, tak? Także to też, mówię, no powołaniem, ale właśnie jeśli ktoś się nie widzi w tym, to też warto sobie też postawić pytanie, co dalej, tak? Ja jeszcze chciałam powiedzieć tego, co mi pomaga w takim w pracowaniu na co dzień, czy wykonywaniu mojego powołania, zawodu, to jak najbardziej modlitwa za chorych, tak? I zawsze rano, kiedy idę do pracy, staram się oddać właśnie te osoby, z którymi będę pracować, nie tylko chorych, ich przede wszystkim, ale też osoby, z którymi będę współpracować, bo jest to bardzo ważne, bo pracujemy z ludźmi, jako z ludźmi chorymi, ale też w zespole. I też no, mamy błogosławioną pielęgniarkę, błogosławioną Hannę Chrzanowską, no i nie ukrywam, że do niej przed każdym dyżurem, jeśli tylko tak właśnie idę do pracy, to oddaję ten dzień właśnie jej i proszę o jej wstawiennictwo i pomoc w tym dniu.
A jak jest u ciebie, Agnieszko?
Co mam powiedzieć? Ja jak wstaję i mam iść do pracy, więc mam jeszcze 1 200 000 obowiązków, ponieważ jeszcze dzieci muszę przygotować do szkoły. Ale właśnie moja droga do pracy to są około 0,2 różańca. I codziennie, konsekwentnie, czasami już w domu sobie zaczynam, żeby te 0,2 udało mi się odmówić. I potem no, u nas jest po prostu tak ciężki oddział, że my nie mamy wytchnienia. Aczkolwiek próbuję zawsze brać sobie ten czas i go tak zagospodarować, że ci, którzy go najbardziej potrzebują, ten czas dostają. Myślę, że z biegiem czasu wiemy już, na ile możemy sobie pozwolić u każdego pacjenta i pacjent, na ile może nas czasami prosić o pomoc, czy nas po prostu wykorzystać w ten sposób, że po prostu mamy go wyręczyć w różnych czynnościach. Stawiając granice, można sobie ten czas wygospodarować dla tych, którzy właśnie, jak mówię, są najbardziej potrzebujący. Pacjenci, którzy umierają albo którzy są po ciężkich wypadkach i zostają przewiezieni do nas na oddział tylko po to, aby im uśmierzyć ból i po prostu im towarzyszyć na tej ostatniej prostej życia. Więc staramy się jak najbardziej zapewnić właśnie, jak już pani tutaj powiedziała, tą sferę intymną. Mimo, że wielu pacjentów u nas leży nawet na korytarzu, ostatnimi czasy również, zawsze jakoś tak tych pacjentów rozmieścimy po pokojach, że ta osoba też ma swój osobny pokój. I to jest to, co mnie, nie mogę powiedzieć, że mi się podoba, ale w tym się najbardziej tak odnajduję, bo to jest taka chwila, bądź też wiele takich chwil, gdzie mogę poświęcić temu pacjentowi czas i modlitwę. Nawet trzymając go za rękę, bo osoba już ta jest, prawda, nieprzytomna. Ale właśnie to jest to, za co kocham to wszystko. Z jednymi się można uśmiać, drugiemu można podać rękę, aby ruszył samodzielnie w drogę, a trzeciemu mogę podać rękę, aby po prostu wiedział, że ktoś przy nim jest na spotkaniu z Panem Bogiem. I zawsze właśnie ofiaruję modlitwę za nich, czy mszę, bądź też właśnie wizytę księdza. I po prostu potem czuję tak, może no, taką radość wewnętrzną, że fajnie, że podrzucamy pacjentów Panu Bogu, że na sam koniec jednak odchodzą do wieczności już pojednani. I po prostu za to, to są chwile, które mnie po prostu odrywają od rzeczywistości. I mówię, mimo tego trudu, tego wszystkiego, to jest piękne.
No właśnie, ty mówisz o tych chwilach, to są bardzo ciężkie chwile. Ja myślę, że nie można przejść do porządku dziennego, jak, nie wiem, osoba umiera, odchodzi. Jednak wy w tym zawodzie, no pełne przecież empatii, miłości, bardzo zawsze sumienne, dokładne, fachowe. Macie jednak właśnie tak, jak wszystkie trzy mówiłyście, ten intymny stosunek do pacjenta. Jednak w jakiś sposób, obojętnie jak długo ten pacjent jest w szpitalu, czy obojętnie, czy to jest szpital, czy dom, czy hospicjum, człowiek przyzwyczaja się do drugiego człowieka, prawda? Jak, czy można się do tego przyzwyczaić, do odejścia, do śmierci? Jak wy sobie z tym radzicie? Jak, ja myślę, że to chyba, nie wiem, jest jakaś metoda do, no bo to nie jest proste, bo w końcu zapewne radością jest to, jak ktoś rzeczywiście wychodzi z choroby i może wyjść do domu, ale macie przecież z jednej strony pacjenta, z drugiej strony rodzinę, z którą też sobie trzeba poradzić. I jesteście dla mnie, ten zawód jest tak jak zawód kapłana właściwie, bo wy macie do czynienia z wnętrzem człowieka, prawda? Z tą już rzeczywiście, już chyba bardziej intymnie nie można ze sobą być. Z osobą no poniekąd obcą przecież prawie zawsze, prawda?
Pani Anno, może zrobimy tutaj taką krótką właśnie przerwę. I oddaję głos do naszego wirtualnego studia, do pani Joanny. Bardzo proszę, pani Joanna.
Tak, mówiliśmy tutaj o tym, jak dawać sobie radę z tym ciężkim tematem, z tematem śmierci, odejścia, ponieważ wiadomo, że pacjenci będący na oddziale, czy w ogóle pacjenci, którymi się zajmują panie pielęgniarki, no jakoś się do nich przyzwyczajają i jaka to trudność jest niesamowita pożegnać tego człowieka. Wiemy, że pielęgniarstwo ma przecież tyle wspaniałych cech. To jest, tutaj w przerwie mówiłyśmy o tolerancji, prawda? O, no już o tej empatii cały czas mówimy. W każdym razie raz jak sobie, znaczy czy jest w ogóle jakaś nie wiem, jakaś zasada na to, czy metoda, jak sobie z tym poradzić, czy z czasem człowiek jakoś, nie wiem, przechodzi, no obojętnie, nie chcę tego słowa powiedzieć, no ale powiedzmy, czy może stać się obojętny właśnie w obliczu śmierci pacjenta. Jak to jest, no bo macie pani już duże doświadczenie, przecież wiele, wiele lat pracujecie w tym zawodzie. Jak to było na początku, jak jest teraz?
na początku, tak jak wspomniałam przedtem w rozmowie, całkiem inaczej jako młoda pielęgniarka podchodziłam do tematu śmierci i z biegiem lat stawałam się dojrzalsza i myślę, że nawet towarzyszenie śmierci też była inna. W śmierci właśnie przy pacjencie. Też różne rodziny są, różni pacjenci. Stykaliśmy się też z ludźmi bardzo samotnymi, którzy nie mieli przy sobie rodzin, gdzie my właśnie byłyśmy tymi osobami, które towarzyszyły, które trzymały za rękę, jak pięknie pani Agnieszka powiedziała, modliły się. I to my w tej sekundzie, w tym momencie byłyśmy tymi osobami, które pomagały tym osobom przechodzić do wieczności, tak? Czyli do tego innego, do rozbawienia, zawsze mówię, że bo każdy człowiek jest kochany przez człowieka, przez Pana Boga, niezależnie od tego, czy on chce się spotkać z księdzem, czy żałował za grzechy, bo często też takie przeprowadzałam rozmowy krótko przed, bo na przykład rodzina powiedziała, że jak tatuś umrze, to proszę nie dzwonić w nocy i na mnie zakłócać snu. Rano proszę zadzwonić. Też z takimi sytuacjami się spotykałam. Dla mnie to było takie troszeczkę bolesne, ale z drugiej strony mówię, Panie Boże, czuję się zaszczycona, że jestem przy tym człowieku i to Ty mnie, Panie Boże, posyłasz do tego człowieka.
No to ja właśnie chciałam przytoczyć teraz Hannę Chrzanowską, błogosławioną Hannę Chrzanowską, która właśnie mówi, że a przecież nasz zawód ma w sobie tyle godności, że stoimy przy chorych do końca, do śmierci i przy śmierci. Wyznam, że czuję szczególną wdzięczność do Boga za to właśnie. Także ona no tutaj daje nam przykład, tak, że ta opieka nad chorym to nie tylko jest opieka, tak jak no, u mnie pooperacyjna, pacjent wychodzi do domu, ale też jest opieka i towarzyszenie pacjentowi do końca jego dni, jeśli te dni są właśnie policzone u nas na oddziale, na przykład u mnie, bo mówię tutaj o mojej pracy. Także też niedawno mieliśmy pacjentkę, której mąż zmarł 2 tygodnie przed jej przyjściem do szpitala, także ona sama nie mogła być na pogrzebie swojego męża. I zmarła dzień po operacji. I właściwie te śmierci ich były tak w przeciągu miesiąca. I też no, tutaj padło pytanie, czy można zobojętnieć na śmierć. I kiedy my wiemy, jakie są historie chorych, tak są no, króciutkie historie chorych, którzy przychodzą do nas właśnie tak jak tej pacjentki, to ja kiedy się dowiedziałam o tym, że ona umiera, bo umarła nie u nas na oddziale, ale na sali pooperacyjnej, obserwacyjnej, To jak przyszła rodzina, to mi się też łza wokół zakręciła. Dlatego myślę, że proszę Pana Boga, że mnie zobojętniała na żadną śmierć pacjenta i myślę, że to jest ludzkie, kiedy się nawet mówię, no pielęgniarce też łza wokół zakręci przy takich informacjach i przy takich wiadomościach właśnie. Także z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Ja zawsze też mówię, że każdy pacjent, który przychodzi do szpitala, przynosi ze sobą plecak diagnoz już, które gdzieś tam miał, czy doświadczeń swoich życiowych. Dlaczego właśnie on może jest taki zgryźliwy, a drugi nie jest, tak? Także my z tym wszystkim właśnie się stykamy, tak? I tutaj taka nasza kompleksowa opieka, nasze doświadczenie, to co przeżyłyśmy już do tej pory z pacjentami, no na pewno nam pomaga w tym, żeby konkretnie do danej osoby też podejść.
Ja chciałam jeszcze wspomnieć też taką sytuację, jaką miałam, kiedy na przykład pacjent nie mógł umrzeć. Co to znaczy nie mógł umrzeć? Czy po prostu się tak cierpiał, że ja żal mi go było, bo widziałam to jego cierpienie i to trwało dzień, dwa. Już widzę jako pielęgniarka czy personel, że już są te takie typowe takie objawy, że człowiek odchodzi, ale czasami mam takie wrażenie, że coś jest niezałatwionego, że ktoś na kogoś czeka, żeby na przykład córka dojechała. I to dla mnie to takie oczekiwanie na to odejście czasami było bardzo trudne i często modliłam się, żeby, czy koronką, żeby po prostu, jeżeli jest taka Pana Boga wola, żeby jak najszybciej wziął tę osobę, bo no nie naprawdę są, byłam świadkiem śmierci, gdzie bardzo szybko nastąpił zgon, ale też trwał czasami nawet 2 tygodnie, nie? Także to było dla mnie bardzo, bardzo obciążające moją psychikę. I tak jak Jasiu spytała się, czy można z obojętnie, myślę, że nie, że po prostu to się towarzyszy. Każdy człowiek jest inny, każda jest śmierć też inna, nie? Bardzo fajne też taką wskazówkę, nawet mogę czymś się podzielić, taka fajna wiadomość, że siostry Faustyn w Łagiewnikach modlą się na przykład, wysyła się SMS-a do nich i modlą się o szybką, o szczęśliwą śmierć. I bardzo często korzystałam właśnie z tego SMS-a, wysyłając siostrom imię pacjenta i naprawdę niejednokrotnie byłam świadkiem niejednego cudu, bo po prostu jakoś tak fajnie się to potoczyło, że ten pacjent po prostu spokojnie odchodził i no ja też czułam się w tym momencie taką, czujemy ulgę, nie? Czujemy ulgę patrząc na to cierpienie człowieka.
Może odejdźmy od tego tematu do tematu bardziej, powiedziałabym teraz, przyszłościowego. Często mówi się, że zawód pielęgniarki, pielęgniarza nie jest doceniany. Czy wy czujecie, że jesteście niedoceniane? Jak wy odczuwacie to? No tutaj może powiedziałabym, pacjent na pewno inaczej na to patrzy, ale macie do czynienia przecież z rodziną, macie do czynienia z lekarzami, czy w ogóle z pozostałym personelem medycznym. Jak wy jesteście traktowane? I tutaj może od razu powiedziałabym, jaka jest różnica, znaczy zapytałabym się, jaka jest różnica między tym, co się w Polsce dzieje, bo przeżyłyście ten czas w Polsce, a tym, co jest tutaj za granicą, czyli w Niemczech, w Austrii. Jak to wygląda? Gdzie jest lepiej? Gdzie jest gorzej? Czy jest tak samo?
To ja powiem, ja się zgłoszę jako pierwsza do odpowiedzi i powiem, że ja po ukończeniu właśnie liceum medycznego nie pracowałam w Polsce. Ja znam szpital od strony właśnie pielęgniarskiej ze szkoły, z praktyk. Nie podjęłam pracy w zawodzie, dlatego no trudno mi porównywać, tak? Mogę ewentualnie to, co ja widziałam, obserwując czy odwiedzając rodzinę, tak? Także myślę, że nie będę tutaj obiektywna, jeśli będę tutaj porównywać pracę pielęgniarek w Polsce i w Austrii. Także ja mogę tylko ze swojego tutaj miejsca powiedzieć, że nie wiem, jak dokładnie jest. Znam z opowiadań oczywiście, ale sama nie mogę powiedzieć, jaka byłaby różnica, tak?
Bo polskie pielęgniarki, jak wiemy, są bardzo cenione na, no, poza granicami Polski, obojętnie do jakiego kraju by nie pojechały. Dlatego też mi trudno powiedzieć, ale chciałabym właśnie usłyszeć od Was, jak Wy to widzicie, czy praca w Polsce jest trudniejsza. No to tutaj chyba tylko Marysia na ten temat w takim razie mogłaby powiedzieć. Czy praca tutaj na Zachodzie jest łatwiejsza dla pielęgniarek?
Nie pracowałam długo w Polsce, ale jedynie co mogłam zaobserwować, to na pewno w tamtych czasach nie było, to jest moja oczywiście opinia, nie było takiego podejścia takiego do pacjenta, jak mogę powiedzieć, nie wiem, chyba się nie umie określić, nie było tej świadomości właśnie o tym, co pani Ela mówiła, o tej takiej intymności, o takim, na przykład, co mnie bardzo raziło, nie wiem, może ktoś mnie będzie biczował za to, na przykład bezosobowe mówienie do pacjenta. To bardzo mnie raziło zawsze, jeszcze jak byłam bardzo młoda, a już jak później od czasu do czasu jechałam do Polski i będzie robiła, jest bardzo fajny taki film z taką znaną aktorką. Ja do dzisiejszego dnia, jak to słyszę, będzie robiła, czy będzie zażywała.
Moi drodzy, mamy...
Czy jesteśmy doceniane, czy ja jestem doceniana z tego powodu, że moja mama całe życie wołała pan za takie matki. Zawsze mówię, że jestem ładna, zdolna, to mi nikt nie mógł powiedzieć, przepraszam, że ja coś źle wykonuję, skoro ja czułam i ja nie potrzebowałam docenienia nigdy, ani oddziałowej, ani koleżanek. Ja po prostu czy w domu, czy gdziekolwiek staram się wszystko zrobić dobrze i nawet jak komuś nie będzie podobać, a zawsze tak będzie, zawsze będzie niedoceniana nasza praca, czy moja, czy pani Eli, czy nas wszystkich, czy pani Agnieszki, ale jeżeli będzie miała tą siłę i ja wiem, jak wykonuję, to praca jak praca, każdy musi pracować i porównywanie w tym momencie byłoby troszeczkę takie może nieuczciwe z mojej strony po 2 latach pracy też na chirurgii. Jedyne jest pewne, że w Niemczech na przykład ja pracowałam na chirurgii wypadkowej, ale prywatnej, nie? Czyli to już był oddział, gdzie to już tak będzie lepszy i na pewno też w Niemczech są oddziały, gdzie jest nieprzyjemny personel, gdzie się bardzo pogorszyły też teraz te warunki przy COVID-zie, gdzie wszyscy są zestresowani, gdzie pani Agnieszka mówi na korytarzach pacjenci leżą, gdzie nie ma, ocieramy się ciągle o tą godność, mówimy o tej godności. Czasami mam wrażenie, że przez ten pośpiech, przez to, że musimy coś zrobić, gdzie jest coraz mniej osób, które chcą pielęgnować, a coraz więcej osób do pielęgnowania, myślę, że chyba wszędzie jest tak samo.
No właśnie, mamy ten problem teraz wszędzie, tak jak mówisz, i to nie chodzi tylko o, że tak powiem, ten, brzydko mówiąc, najniższy poziom pielęgnacji, czyli pielęgniarzy, którzy, nie wiem, pracują z osobami starszymi w domach, opiekują osoby, które opiekują się właśnie tymi już niesprawnymi starszymi osobami, a mamy przecież ten problem w tej chwili, no przynajmniej w całej Europie, jak nie na całym świecie, ale Europa starzeje nam się bardzo. I jak zachęcić młodych ludzi, bo z tego, co czytałam, a czytałam jeszcze przed właśnie tą naszą audycją, sporo różnych artykułów i po polsku przede wszystkim i wszędzie narzeka się właśnie teraz na brak kadry. Problem mamy jeszcze właśnie taki, że z tych krajów wschodnich to się tak przemieszcza na zachód, czyli z Polski, nie wiem, do Niemiec, do Anglii, do Francji, nie wiadomo gdzie. I tutaj tak samo z Austrii do Anglii, do Stanów i tak dalej, i tak dalej. Jak zachęcić młodych do tego zawodu, do tego powołania? Bo wiemy również, że na przykład w Polsce, z tego co czytałam, w tej chwili to już są studia, to już jest rzeczywiście wykształcenie na wysokim poziomie, można skończyć po 3, ewentualnie po 5 latach. A jednak ponoć właśnie nie ma naboru, nie ma wielkiego naboru. Jak zachęcić tych ludzi młodych do tego właśnie zawodu?
Ja myślę, że przede wszystkim leży to w kwestii studiów wykładających, dlatego że mieliśmy sporo uczniów i mamy teraz praktykantów, bo oni nie chcą, aby nazywać ich uczniami. I to jest bardzo prosty wniosek. Jeżeli ktoś idzie na 5-letnie studia i ma iść na oddział, gdzie musi biegać, tak, musi pacjenta myć, musi pacjenta przebierać, bo nie ma tyle asystentek, tak? Zresztą jesteśmy, nie oszukujmy się, codziennie na dniówkach jest nas o wiele za mało. to jeżeli on ma iść po 5 latach, wykonywać taką pracę, to on woli iść na zupełnie inne studia. I u nas ja widzę tą bardzo ogromną różnicę. Jeżeli ktoś przyszedł po szkole, nie ma z tym problemu i też zrobił dyplom. Ale jeżeli ktoś po studiach przychodzi, czy w czasie studiów na praktykę, on już nie chce tak pracować. Myślę, że to jest zupełnie inny, inaczej przedstawiony zawód. Na przykład również jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Studia, którzy teraz przychodzą do pracy, dostają znacznie więcej pieniędzy, ale i tak nie są usatysfakcjonowani. Więc ja nie wiem, w którym kierunku to idzie, ale nie sądzę, żeby to szło w dobrym kierunku.
Ja myślę, że to tak naprawdę to, o czym pani mówi, że nas za mało jest, że jest tak, a nie, że nie jest taki atrakcyjny zawód, to jest niesamowita potrzeba zmiany systemu. Systemu dlatego, że to, że nas nie ma po prostu nic wspólnego z tym, czy w szkole się czegoś nauczy, czy nie, po prostu to jest system. Ja uważam, że przyjmują 2 pielęgniarki, gdzie pracy jest na 6. I każdy wie, że na pani oddziale, czy na pani oddziale, czy na moim oddziale jest tak ciężko i tak jest mało osób, że po prostu ludzie nie chcą. Po prostu nie chcą się poświęcać, bo to my jesteśmy jeszcze z powołania, poświęcamy się, jeszcze robimy, ale też i na nas może przyjść koniec, bo ileż można. I to ja myślę, że to jest niesamowita też potrzeba właśnie, nie będę tutaj się bawić w politykę, bo to unikam tego, ale tutaj w system. Jak system się nie zmieni, to nie będzie żaden zawód atrakcyjny, a tym bardziej nasz zawód, który gdzie, tak jak Joasia wspomniała, że Europa się starzeje, tak? I kto będzie nas pielęgnował? Ja uważam, że wszystko zaczyna się od nas. Pani Ela bardzo fajnie powiedziała, bo mówi, że jest instruktorką, ja też byłam. Ja wiem, że to, co pani Ela daje, czy nawet pani Agnieszka, bo na panią też się patrzą. Oni też by chcieli być tak jak pani Agnieszka kiedyś w przyszłości, czy pani Ela. Ja pamiętam taką sytuację, że jak byłam po ciężkiej chorobie, bardzo poważnej, leżałam u siebie na oddziale, podchodzi do mnie uczennica, płacze nade mną, której nie widziałam może z 10 lat, mówi, jak się dowiedziała, że jestem chora, ona płakała, trzymając mnie za rękę, mówi, zawsze jak uczyłam się, chciałam być taka jak ty i wiesz, że chyba mi się uda. I to jest właśnie to, o czym ja mówię, że one patrzą na nas, ci uczniowie, nie?
No potrzebują wzorców. Potrzebują wzorców.
Tak, potrzeba wzorców.
No tak, my jesteśmy wzorem do naśladowania i to nawet nic nie mówiąc, biorąc nas przykład. Nawet właśnie ostatnio na szkoleniu też nam powiedziano, że no oczywiście, znaczy, no, o tym wiemy, że pielęgniarka, która gdzieś tam trzyma za długo telefon gdzieś tam w ręce i coś robi z telefonem, czy tam za długo go właśnie ma, zamiast poświęcić ten czas na inne rzeczy, że dla pacjenta, no to my tam dajemy przykład uczniom i uczennicom oczywiście, tak samo, tak? To znaczy, ja chciałam powiedzieć, bo tutaj pani Maria powiedziała o zmianie systemu. Ja chciałam powiedzieć, że papież Jan Paweł II w encyklice Familiaris Consortio napisał tam zdanie, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. I myślę, że teraz ten kryzys, ja wiem, powołań czy zawodu pielęgniarskiego, myślę, że też jest związany z tym, że szukamy współcześnie wygodnictwa, właśnie takiego łatwego życia, a nasz zawód nie jest łatwym zawodem. Ja nie mówię, że nasz zawód jest jakimś takim jedynym trudnym zawodem, bo jest wiele trudnych zawodów oczywiście, ale myślę, że to chyba jest też z tym związane. Że jednak chcemy, nie wiem, łatwych pieniędzy, łatwego jakiegoś zarobku, tak? My jako społeczeństwo mówię, czy ja jako narody. I to się z tym wiąże, bo jednak w tym zawodzie praca jest 24 godziny na dobę, tak? No chyba, że się pracuje od poniedziałku do piątku, po 8 godzin na przykład, tak? Ale święta, nie święta, czasami wykłócanie się tak w cudzysłowie powiem, czy trudne rozmowy, kto kiedy ma wziąć urlop, kto zostaje w domu w te święta, a kto w następne pracuje. Także wszystko to, jeśli młody człowiek pomyśli o tym, który on chce mieć, chce pracować, ona chce korzystać z życia, chce swoje hobby też jak najbardziej rozwijać, no to po prostu jest inne nastawienie młodych ludzi. No, my wiemy, że młodsze społeczeństwo, znaczy młodsze pokolenie od nas, to są zupełnie inni ludzie, tak? Oni inaczej myślą, tak? I myślę, że to jest też ta trudność, ta zmiana, tak? Że oni traktują to jako zawód, oni przychodzą do pracy, tak? Ale w czasie wolnym oni chcą jak najbardziej wykorzystać. A to, że w czasie wolnym jakieś sporty ekstremalne uprawiają i potem jakiś tam wypadek się wydarzy, tak? I go nie ma na przykład 2 miesiące w pracy, no to trudno, tak? No to będą inni, którzy będą pracować. Tak, też takie podejście też jest.
Bardzo trafne podejście. Właśnie to, o czym pani mówi, to jest... No, wypisz, wymaluj u nas.
Ale my tylko u was, ale też u nas. I to tak, to potwierdzę. Mamy coś wspólnego, a mianowicie ja może nie tyle mam konflikt z tym, ale troszeczkę się tak buntuję czasami, bo tak, po pierwsze, no wychowane byłyśmy w takich czasach, gdzie się rzeczywiście do tych starszych pielęgniarek całkiem inaczej odzywało, a nie daj Boże skrytykować, a oni teraz tak na równi, oni tak po prostu podziwiam ich za to, że oni mają taką odwagę powiedzieć, bo to jest tak, jak pani wspomniała, całkiem inne pokolenie, oni też inaczej podchodzą, podejrzewam, może nie wszyscy, nie, ale też my patrzymy inaczej, oni też patrzą inaczej, ale mam przyjaciela, przed którym się wypłakiwałam, w cudzysłowie, żaliłam się na swoje dzieci, coś tam, nie? A on mówi tak, Marysiu, no a ile ty masz teraz lat? Ja mówię, no miałam chyba 49. A on mówi, pozwól im dojść do tego 49 roku życia i do tej dojrzałości, którą ty masz. I myślę, że tak samo ci młodzi ludzie, oni też muszą dojść do czegoś, że pamiętam taką sytuację, przy raporcie, jak siedzieliśmy rano pijąc kawę, śmiali się z jakiegoś pacjenta. A ja mówię, przy uczniach oczywiście, nie? A ja mówię, pokazujcie uczniom, jak z wami mają kiedyś robić. To, o czym mówiliśmy wcześniej, że oni patrzą na nas i oni takimi ludźmi, tak jak dziecko patrzy na rodzica, wynosi z domu, tak samo nasi uczniowie, tak? Bo prędzej czy później to zaowocuje, czy rok, czy dwa. Ale młode pokolenie, no Bogu, że oni są tacy odważni. My troszeczkę byliśmy tacy, może nie zakompleksieni, ale na tej zasadzie nie ryby i kto nie ma głosu?
Dzieci.
No, ryby i dzieci, nie? A oni do, na przykład moje dzieci, bardzo się cieszę, że mi stawiają też taką, tak do przemyślenia mojego zachowania też, że to jest nowe pokolenie, które oni inaczej żyją. To fakt, że oni szybko chcą wszystko mieć, oni chcą mieć dużo pieniędzy, oni są wygodni, oni się szanują.
Ale myśmy ich tego nauczyli.
Tak.
Ponieważ byśmy tego nie mieli. Bo myśmy jeszcze zostali wychowani, ja zresztą widzę to do dzisiaj, że my jeszcze zostaliśmy wychowani według starych wzorców. Ja na przykład nie potrafię powiedzieć do mojej mamy przez ty.
No nie.
A niestety. Ja mówię zawsze, i widzę to też po moim bracie, który jest trochę starszy, mówimy, no nie wiem, nie mówimy w trzeciej osobie, oczywiście, tak jak się to kiedyś jeszcze dawniej mówiło, ale jednak, no, mama zawsze jest, nie? Czy mogę mamie pomóc, czy i tak dalej, ale nie ma, czy mogę tobie pomóc, prawda? Myśmy nasze dzieci nauczyły właśnie tego, że się... I mi to nie przeszkadza absolutnie, bo to nie o to chodzi, ale myśmy zostali wychowani jeszcze wedle wzorców zupełnie innych i z autorytetem. Ponieważ to jest problem w tej chwili, myślę, tej całej generacji, ale ja nie mogę powiedzieć, że oni są temu winni, bo winni jesteśmy my. ponieważ myśmy właśnie nie chcieli chyba być, chcielibyśmy być dla nich może wzorcem, przykładem, ale nie autorytetem. Ja mówię autorytet jako słowo w tym, no może nie bardzo pozytywnym znaczeniu, prawda? Czyli ta siła, pokazać siłę, że ja jestem starsza, że ja więcej wiem, że ty się musisz podporządkować. A tego myśmy, wydaje mi się, naszym dzieciom nie przekazali, nie chcieliśmy tego przekazać, dlatego ta generacja jest inna.
Moi drodzy, 21:33, bardzo fajnie nam się rozmawia, ale będziemy musieli pomału po prostu już lądować, ale zanim to uczynimy, to może zapytam się tak na koniec jedno, dwa, trzy zdania naszych przemiłych pań. Czego sobie byście życzyły, nie od pacjentów, bo oni są chorzy, ale od rodziny, która odwiedza pacjent swojego, nie wiem, bliskiego w szpitalu? Czy jest problem właśnie, może nie tak do końca z pacjentem, jak czasami i z rodziną pacjenta?
To znaczy, ja powiem, że ja bym sobie życzyła, żeby rodzina mogła jak najczęściej przychodzić do pacjenta. Oczywiście teraz ostatnio, co w ostatnich miesiącach czy latach bywało, było to bardzo trudne. Z jednej strony muszę powiedzieć, że ułatwiało nam o tyle pracę, czy ułatwiało, pacjenci byli zdani na nas tylko i wyłącznie. Ale ułatwiało w tym znaczeniu pracę, ponieważ nie trzeba było wypraszać rodziny z pokoju, kiedy się właśnie różne czynności wykonuje, gdzie no, inne osoby nie powinny przy tych czynnościach być w pokoju pacjenta. No to tam czasami były głosy, że ojej, ale teraz jest czas odwiedzin. Ja mówię, no przykro mi bardzo, że jest czas odwiedzin, ale no, musimy wykonać tę czynność, bo nie zostawimy kogoś, żeby leżał, nie wiem... No właśnie, nie wiem, czy opatrunek przecieka, czy cokolwiek. Także tego nie mieliśmy. Właśnie w czasach pandemii, no która no nadal jeszcze w szpitalach, jeszcze poniekąd te obostrzenia przecież są. Ale czego ja sobie życzyła, może takiej też życzliwości i zrozumienia do chorego. I żeby rodzina mogła możliwość zabierać ludzi chorych do domu. Do tego bym sobie chyba życzyła, żeby jednak były takie stworzone warunki, żeby więcej osób mogło do domu wracać, a nie żeby dla tych chorych szukano miejsca gdzieś indziej. Myślę, że to oczywiście świetnie, że takie instytucje są, gdzie chorzy mogą do tych instytucji trafiać, ale myślę, że ja sobie życzyła, żeby rodzina miała możliwość zabierania pacjentów z domu. Tak. Bo to, że czasami rodzina tam, no, nie wiem, pyta, dopytuje, gdzieś tam jakieś zastrzeżenia ma, to z jednej strony uważam, że jest dobre, bo to jest też motywujące dla personelu ogólnie. Na pewno są różne sytuacje, no trudne też i bardzo trudne, kiedy są jakieś powikłania, czy no właśnie jakieś nagłe sytuacje występują w przebiegu leczenia. Ale myślę, że to, czasami jest to motywujące dla personelu, tak. Żeby poprawić na przykład warunki pracy, na przykład.
Agnieszko?
Ja życzę wszystkim rodzinom, którzy odwiedzają swoich bliskich w szpitalu, aby nie bali się tej osoby chorej. Ona jest z ich rodziny, ale żeby się nie bali ich dotknąć, nie bali się im podać szklanki wody czy pomóc przy jedzeniu. Ale również chciałabym, żeby się zastanowili nad tym, w jaki sposób się wyrażają czasami w stosunku do nas. I czy tak chcieliby, aby ktoś z nimi również rozmawiał. Bo czasami jest to druzgocące w tonie, w wyborze słów, w formułowaniu zdań. Jest to, wiadomo, my bierzemy wszystko z dystansem, ale... Niemniej jednak jesteśmy też ludźmi, więc myślę, że taki obustronny respekt, szacunek i właśnie aby nie zapomnieli o tej osobie, która jest chora, ona nie gryzie, ani nie jest potworem, tylko to jest dalej człowiek.
Ja chciałam tylko jeszcze może tylko dołączyć, że oczywiście my spotykamy się, znaczy ja się spotykam z wdzięcznością ze strony pacjenta i ze strony osób bliskich pacjentowi też. To nie mogę powiedzieć, że takiej sytuacji nie ma. Jest ich dużo, jest ich bardzo dużo, to jest bardzo miłe. Często mówię, że nas tutaj rozpieszczają właśnie różnymi słodkościami, też powiem. Także to jest bardzo miłe, tak.
To się cieszy.
Cieszy.
No pani Agnieszka powiedziała coś, co ja chciałam powiedzieć i pięknie pani to sformułowała i pani Ela też bardzo ładnie powiedziała, a ja uzupełnię te wasze dwie wypowiedzi tym, że to tak, też życzyłabym, żeby rodzina nie bała się, bo w Polsce pamiętam jeszcze za czasów, gdzie nie było dużo jedzenia w szpitalach, nie wiem jak teraz jest, to rodzina przynosiła jedzenie, babcie myli, babcie po prostu pielęgnowali, babcia to, dziadziu to, mama to i tego mi zawsze brakowało tutaj w Niemczech. To właśnie ja podejrzewam, że to jest spowodowane lękiem, że oni mogą coś zrobić złego, nie? I ja życzyłabym sobie, żeby tak spojrzeć na tą mamę czy tatę, który jest tam w tym łóżku, jako osoba, która przeprowadziła ich przez życie, dała życie, żeby towarzyszyć w tych ostatnich chwilach tej mamie, tacie, czy w ogóle chorym osobom, bo w zdrowiu fajnie się jest razem, ale też i w chorobie, żeby było takie zrozumienie, że byłaś dla mnie kiedyś, jestem dla ciebie teraz. Tego życzyłabym sobie z całego serca.
Serdecznie dziękujemy. Teraz pani Mario, czy pani Joanna zaprosi naszych drogich radiosłuchaczy na najbliższą niedzielę.
Tak, jak najbardziej. Jak sobie może słuchacze przypominają, mniej więcej 1,5 miesiąca temu mieliśmy audycję z panią Marią Bober jako z autorką, piosenkarką, wokalistką. I ona właśnie wystąpi w roli tejże artystki. Wystąpi w niedzielę przyszłą, 15 maja o godzinie 12 w kościele świętego Józefa na Kalembergu. I jest to msza święta i spotkanie z okazji 102. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Marysia przedstawi swój recital autorski poświęcony błogosławionej Karolinie w hołdzie właśnie świętemu Janowi Pawłowi II. Mszy świętej będzie przewodniczył ojciec Krzysztof Wieliczko z Rzymu, z fundacji Jana Pawła II. Także będzie to wielka uroczystość i chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Czyli niedziela, 15 maja, godzina 12. Rozpoczynamy mszą świętą, podczas której również Marysia będzie już śpiewać swoje utwory. I przechodzimy płynnie następnie do jej recitalu, do jej koncertu, który będzie trwał mniej więcej 30-35 minut po mszy świętej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Maria Bober, wokal, Piotr Niedojadło, instrumenty klawiszowe. Specjalnie przyjedzie tutaj pani Elżbieto z pani Starnowa. Pani okolic, także zapraszamy bardzo serdecznie na tą uroczystość. A ja na sam koniec chciałabym nawet nie tyle zapytać się Was, miłe Panie, czego Wam życzyć, tylko ja bym po prostu chciała Wam życzyć. Przede wszystkim zdrowia chciałabym Wam życzyć, o to, żebyście o siebie dbały. No bo przecież jeżeli Wy nie będziecie dbały o siebie, to nie będziecie mogły nam dawać tych sił, i nie będziecie mogły nam udzielać tejże pomocy. Życzę Wam satysfakcji, uśmiechu, samych radości, miłych pacjentów, życzliwych rodzin i no wszystkiego dobrego. A życzę to nie tylko od tak sobie, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, że 12 maja każdego roku od 1973 roku mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. W Polsce nawet mamy jeszcze ekstra dzień, 8 maja, jest to Dzień Położnej, a został on ustalony z okazji urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, która też, miejmy nadzieję, niedługo będzie wyniesiona na ołtarze jako błogosławiona. Pewnie Państwo słyszeliście o niej, była ona położną i więźniarką i położną obozu koncentracyjnego w Auschwitz. I dzięki niej nie umarło, dzięki niej przyjęła dużo porodów, bardzo dużo porodów i nie umarło żadne dziecko przy porodzie w Auschwitz. Warto zresztą przeczytać, jest film na jej temat najnowszy, który nakręciła jej bratanica oraz kilka książek w księgarniach polskich, polecam.
Pani Maria Stachurska.
Tak, Maria Stachurska, tak. A Wam dziękuję serdecznie za to, że znalazłyście czas na tą dzisiejszą audycję, za te wszystkie rozmowy. Ja myślę, że to jest temat rzeka, temat bez dna i można by jeszcze niejedną część audycji na styku poświęcić temu tematowi, ponieważ jest to temat bardzo ważny dla nas wszystkich, bo jak ktoś kiedyś bardzo pięknie powiedział, to mnie niesamowicie, to znaczy jak usłyszałam to zdanie, dopiero zdałam sobie sprawę, co to znaczy być pielęgniarką. Pielęgniarki przyjmują nas na świat i pielęgniarki nas żegnają.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Zanim jeszcze oddamy głos naszym drogim paniom, bo to też jest u nas w radiu taki przywilej, można kogoś pozdrowić, to chciałem powiedzieć pani Joanno, że ta uroczystość z Kalembergu będzie transmitowana poprzez nasze radio.
Tak.
Od godziny 12 tylko poprzez nasze radio. Bardzo proszę, kogo pozdrowimy?
To znaczy ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo pozdrawiam wszystkie pielęgniarki i w Polsce, i w Austrii. I bardzo chciałabym też pozdrowić wszystkich nauczycieli, którzy przyczynili się do tego, że ktoś wybrał zawód właśnie pielęgniarza, pielęgniarki. No i tyle. Wszystkich znajomych i wszystkich, którzy słuchają. No może tak.
Dziękujemy.
Agnieszko?
Ja pozdrawiam słuchaczy, tych nałogowych, słuchaczy Radio Droga.
Nałogowych. Pięknie to powiedziane, może się nie obrażą.
Nie, na pewno nie, bo to piękne anioły, tak, którzy wspierają. Również w modlitwach wieczornych, które prowadzę właśnie w środę. I bez nich ani rusz, jak i wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli dzisiaj. Było nam też bardzo miło. I mam nadzieję, że również ta audycja dała się słuchać równie miło i przyjemnie.
Będzie ją można odsłuchać wnet. Będzie w naszym archiwum. Dziękuję, Agnieszko.
Ja pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich, którzy poświęcili ten czas, żeby być z nami tutaj wirtualnie i sercem, i duchem, i po prostu dziękować Panu Bogu za wszystkich, którzy słuchają, którzy się tu wszyscy spotkali, bo im więcej dobra będziemy wysyłać drugiego człowieka, tym więcej będzie dobra na ziemi.
Dziękuję. Pozdrawiamy naszych pacjentów też bardzo.
Tak, którzy muszą nas nosić.
A z drugiej strony pozdrawia nas pani Teresa, nałogowa słuchaczka. Dziękujemy pani Tereso.
Ale jest to jak najbardziej dobry nauk, także można przyjąć.
Tak, ten nauk jest naprawdę bardzo dobry.
Wszystkiego i miejmy nadzieję, że będziemy się mogli spotkać niewirtualnie w niedzielę 15 maja na Kalembergu.